Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościem Salonu Artystycznego jest pani Magda Mucha. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ale będzie pani reprezentowała dużą rzeszę, czy liczną rzeszę, może tak ładniej, artystów, prawda?
Tak, bądź sporadycznych artystów, tak jak zatytułowany jest nasz film.
Sporadyczni artyści to jest tytuł, hasło projektu i tytuł filmu, ale wszystko to się zrodziło jako najdziwniejszy androgyn. Tak. Ja o takim tytule słyszałam najpierw, wtedy kiedy żeście jeszcze pracowali. No, była pandemia, w ogóle było ciężko się skontaktować, porozumieć, ale pracowaliście, najdziwniejszy androgyn. I od tego zacznijmy, dobrze?
Dobrze.
I jak to się w ogóle stało, że powstała taka grupa artystów, neurotypowych i nieneurotypowych. Ci nieneurotypowi to są w spektrum autyzmu.
Tak,
tak?
Tak, tak.
Ale to jest grupa artystów, nie praca z osobami takimi czy innymi.
Tak staramy się siebie traktować. To znaczy taką myślą pierwszą i chyba najważniejszą tego projektu to jest właśnie takie partnerskie traktowanie, czyli nie dzielimy się na twórców i nietwórców, tylko te pierwsze nasze działania warsztatowe i spotkania miały na celu jakby połączenie osób neurotypowych i nieneurotypowych. Rzeczywiście zaczęło się to od projektu roboczo wtedy nazwanego Najdziwniejszy Androgyn. Ma to swoją genezę też w myśli o ogrodach ziemskich Boscha, jakby o takiej małej postaci, która jest na tym obrazie. Jest bardzo ładnie określona w ogóle metafizycznie tak i właśnie, że jakby jest istotą, której też najwyższa istota daje przestrzeń do rozwoju, jakby do uczestniczenia w myśli takiej społecznej. Jakby teraz nie przytoczę tych słów, natomiast no ja się gdzieś, ja jak zobaczyłam to w opisie tego obrazu, to jakoś zakochałam się w tej myśli. Pomyślałam, że to jest tak ładne i tak duchowe też ma taki wymiar. I chyba ten duchowy wątek też od początku nam towarzyszył, więc nazwaliśmy to właśnie Najdziwniejszym Androgynem. Oczywiście, jeżeli nie znamy genezy tej nazwy, no to ona może brzmieć bardzo tak, stawia wiele znaków zapytania.
Enigmatycznie,
ponieważ jest najdziwniejszy,
tak?
I stawia też być może nas wszystkich albo osoby w spektrum właśnie w roli najdziwniejszych, ale jakby chodziło nam o odkrycie tego, co jest ładne w tym, co jest inne. Chodziło nam o pewnego rodzaju inność i też takie przybliżenie się do tego i szukanie właśnie tego, co nas łączy. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę dziwni ostatecznie.
Zdecydowanie tak.
Czy jesteśmy neurotypowi, czy nie. Więc ja jakby nie czułam zagrożenia tej nazwy, tylko no widziałam w tym jakieś takie ładne połączenia.
Pani Magda Mucha dołączyła do swojej opowieści fragmenty nagrań z warsztatów. Dzięki temu będziemy mogli usłyszeć we fragmentach bardzo krótkich, sporadycznych artystów.
Ja bym bardziej powiedziała, że to jest taka dusza artysty, bo artyści mają to do siebie, że oni są tacy może nie wycofani, ale tacy cichy i tak dalej. I potrafią tak godzinami milczeć i patrzeć się na obraz. Ja bym się zanudziła. Ja bym tak miała godzinę się na niego patrzeć.
Ale to byś powiedziała, Ola, że jesteś podobnego między artystami a ludźmi w spektrum?
Powiedzmy sobie szczerze, że niektórzy faktycznie mają spektrum Aspergera, a niektórzy po prostu mają taki styl bycia.
Najdziwniejszy androgyn. Ale jak powstała ta grupa?
Ta grupa, no chyba stałam się inicjatorką tak naprawdę tego działania. Może w ogóle zacznę od tego, jak we mnie się rodził ten pomysł. Wydarzyło się to w Warszawie, jeszcze jak byłam asystentką przy spektaklu Ustawienia ze świętymi Agaty Dudy Kracz i tam pracowałam z asystentką reżysera, była Gosia Woźniak i pewnego razu odwiedziła nas jej mama. Ja miałam pracownię, byłam asystentką scenografii i kostiumu. No i przyszła kobieta z taką energią w ogóle jakąś, z takim uśmiechem na twarzy, opowiadająca o tym, że 30 lat zarządza placówką w Wejherowie. No i opowiada o tym w taki sposób, że ja myślę sobie, jest Maria, czym to jest, skoro ona po 30 latach ma w tym ciągle taką pasję, naprawdę taką fajną energię. To mnie jakoś tak zaintrygowało. Pomyślałam, że trzeba to zbadać, trzeba to poznać w ogóle. No i też rzeczywiście opowiadała mi o wielu swoich podopiecznych, którzy mają takie oryginalne postrzeganie świata, kolorów, w ogóle jakoś też w świetny sposób wypowiadają swoje myśli. No gdzieś to wszystko wydało mi się strasznie ciekawe. No i później, jak już miałam przerwę w teatrze, tam dwumiesięczną, pomyślałam, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie się tym zająć. rzeczywiście pojechałam do Wejherowa, do ośrodka. Tam poznałam dwie grupy osób w spektrum, takie w głębszym spektrum i takie osoby wyżej funkcjonujące. No i bardzo dobrze się wśród nich poczułam. Myślę, że to, co jest w ogóle takie, no bo na pewno ten projekt jest czymś, co my dajemy tym osobom nieneurotypowym, w związku z tym, że one żyją zazwyczaj w takich enklawach swoich, mają mały dostęp właśnie do takich połączeń z neurotypowym społeczeństwem. Natomiast ja poczułam tam na pewno to, co ja dostaję i to, co jakoś mnie też oprócz tych pięknych ich światów w ogóle, jak wyszłam do tej grupy, to po prostu czułam, że każdy z tych ludzi jest takim małym kosmosem, że te ich światy wewnętrzne są takie bogate i nawet jak nie komunikują się z nami, bo nie mogą, nie potrafią, to czuć po prostu tam jakieś bogactwo tego, co się dzieje w środku. No i druga rzecz, która mnie urzekła, to na pewno tak, no jest to środowisko pozbawione takich gier społecznych. Nie, tam nie ma maski, tam wszystko jest takie, jakie jest, takie jest. Nie da się nic ukryć, bo oni nawet nie potrafią właśnie wchodzić w takie gry społeczne. No i też daje to jakiegoś rodzaju wytchnienia. W sensie dla mnie to była takie bardzo przyjazne środowisko. Jakoś też poczułam, że wzajemnie możemy rzeczywiście sobie coś dawać. Przez ten projekt w ogóle przewinęło się dużo osób, bo zaczynałam go z Karoliną Przystupą. On miał być teatralny. Później właśnie pandemia trochę nam pokrzyżowała plany i też plany zawodowe Karoliny. No i ja jako osoba kompletnie niefilmowa w pandemii, chyba to był jakiś sposób przystosowania się do danego czasu, też poczułam, że film staje się jedynym medium, któremu pandemia nie odbiera widza. W związku z tym zaczęliśmy, już nawet nie pamiętam, w której grupie te myśli zaczęły się pojawiać. No, że właśnie to musi mieć jakąś formę filmową, że może trzeba, nie wiem, zacząć od jakiegoś spotu społecznego czy czegoś takiego, jakoś te myśli ewoluowały. I zaczęłam szukać do tego projektu już osoby, które zechciałyby to ze mną zrobić. Ostatecznie z polecenia gdzieś tam też, bo ja pracuję w teatrze, więc od razu podpytałam ludzi, czy znają reżyserów młodych, którzy mogliby chcieć zająć się też takim tematem. No i właśnie Marcin, z którym pracuję, polecił mi Gosię Jakubowską. To jest reżyserka teatralna, ale też tak obcująca z teatrem dokumentalnym. Później pojawił się Sylwester Gałuszka, którego miałam z kolei z polecenia. Też był moment takiej pracy z reżyserką tutaj z Trójmiasta, z Edytą Rębałą. Edyta stwierdziła, że jakby nie idzie z nami dalej, ale pozostał Sylwester, z którym
i Kolonia Artystów
ona pracuje. I tym samym Kolonia Artystów. No i też jakby od długiego czasu myślałam o jakimś połączeniu ze środowiskiem jazzowym, trójmiejskim. Pomyślałam sobie, że to też jest dobry moment, żebyśmy się poznali i zobaczyli, czy w ogóle gdzieś jakoś myślimy podobnie o świecie i o rzeczach, które robimy. I tak pojawił się Szymon Burnos. I to był właśnie ten skład, który tych neurotypowych, który wszedł w warsztaty w Kolonii Artystów. No i na te warsztaty zaczęliśmy zapraszać ludzi z Trójmiasta. W związku z tym, że to była pandemia, to naprawdę było trudno. Na dwa dni przed samymi warsztatami, a chyba ona się odbywała, nie pamiętam jeszcze w sobotę, to pamiętam, jak jeszcze w środę dzwoniłam do Gosi Jakubowskiej, załamana, i mówię: Gosia, ja to chyba muszę odwołać, bo nie ma ludzi w ogóle chętnych. Ludzie się boją z nami spotykać, bo jest pandemia, bo jest to, bo jakby też te osoby w spektrum, akurat trafiliśmy na takich ludzi, że też troszkę były zamknięte właśnie na wchodzenie do jakiejś grupy. Więc naprawdę byłam kompletnie załamana i jakby to, że o tym rozmawiałam z Gosią, jakby spowodowało otworzenie się jakiejś kolejnej fali. Nagle zadzwoniła do mnie Ania Węsierska z Wejherowa, która jest też wieloletnią, prowadzi grupy też, jest nauczycielką i opiekunką osób w spektrum. Zresztą też miała duży wpływ na ten projekt, podobnie jak Marianna Palinder, która też mnie gdzieś tam wprowadzała w ten świat autyzmu. No i właśnie od niej się zaczęło i od jakichś osób, które były chętne, i te chętne osoby przyciągnęły kolejne chętne osoby. No i w ten sposób na warsztatach pojawił się Kamil Bączkowski, pojawiła się Aleksandra Ostach, Max Karwowski, pojawił się Jacek do Jacuś, o Boże, wypadło mi nazwisko teraz, bo mama ma Jula Jedynak i
Kaszuba?
Kaszuba, Jezus Maria. Przepraszam, Jacuś, nie gniewaj się, na pewno będziesz tego słuchał. No i pojawiła się Maja, najmłodsza nasza uczestniczka z mamą Martą. I tam mieliśmy warsztaty artystyczne, które zaczynały się od warsztatów teatralnych, gdzieś mieszane z muzycznymi, wszystko dokumentował Sylwester. Te dwudniowe warsztaty w ogóle nam jakoś pokazały, czym to jest. To znaczy, ja już oczywiście trochę wiedziałam, no bo gdzieś z tymi osobami spektrum spotykałam się dużo wcześniej, jakby też wiele rozmów przeprowadziłam i z opiekunami, i z samymi osobami spektrum, więc gdzieś tam już ten świat był przeze mnie dotknięty. Natomiast pamiętam taki, jak Gosia właśnie tak opowiada, no i tak. No i otwierają się drzwi, wchodzi Kamil, zaczęło się. Wydaje się takim, że to się dosłownie nagle zaczęło. Ta ich obecność jest taka, że po prostu oni są i to już się dzieje. I to jest super też, nie? Bo jakby nie było w ogóle, nie musieliśmy próbować do nich docierać, bo tak naprawdę oni od razu do nas dotarli, mhm. że jakoś tak targnęli, po prostu byli. I ja też miałam wrażenie, że my się znamy w ogóle, że to nie poznajemy się dopiero, tylko jakoś tak bardzo ładna atmosfera w ogóle, mam wrażenie, towarzyszyła tym warsztatom. Po nich pojechałyśmy z Gosią jeszcze do Łodzi. Te nasze pierwsze działania w ogóle też były chyba taką, tak stwierdziliśmy, że zrobimy te warsztaty i zobaczymy, co dalej. Jakby same jeszcze nie miałyśmy takiego planu, nie wiedzieliśmy, gdzie nas to poniesie i postanowiliśmy się poddać temu procesowi. No i pojechałyśmy do Łodzi, w której w ogóle Sylwia Kowalska i Janek Gawroński zorganizowali nam tak dużą grupę osób. Dołączyli tam do nas aktor Mateusz Czwartosz i Agnieszka Rogala, operatorka, więc też byliśmy w składzie 4 osób. No i tam też takie solidne warsztaty teatralne przeprowadziliśmy z grupą 13 osób, w ogóle też świetnych osób, też z tak fajnymi światami swoimi, w ogóle myśleniem. I też takim wspólnotowym działaniem. Myślę, że to jest, kurczę, fajne, to co Łódź ma, to taka silna, duża, działająca grupa i rzeczywiście czuć, że oni się ze sobą dobrze czują i przy okazji dobrze bawią. No i jeszcze jakby społecznie też działają, bo Janek jest rzecznikiem i też jakby jest takim działającym człowiekiem. No i po tej Łodzi wróciłyśmy do domu, gdzieś tam te emocje, bo to jest też dużo w ogóle. Te grupy niosą ze sobą dużo emocji. To jest też tak, że osoby w spektrum mają trudność z przeżywaniem w ogóle swoich emocji. W związku z tym my jako osoby takie wrażliwe też tej energii dużo chłoniemy, więc potrzeba trochę czasu, żeby w ogóle jakoś to przerobić dosłownie wszystko. Miałam wrażenie, że ja to w jakiś sposób przerabiam. Jak wróciłyśmy już do domów, to ja miałam taką refleksję, że dla mnie to jest za mało, że ja tak naprawdę nie wiem ciągle, jak wygląda to życie. No i siedząc sobie na fotelu, mam taki fotel przed oknem, na którym zawsze sobie myślę jakby o projektach i o tym, co dalej, i gdzieś tam rozmyślam. I myślę sobie, kurczę, no trzeba po prostu odwiedzić ich w domach, nie? Trzeba wziąć kamerę i iść na jeden dzień, jeśli się da, albo nawet na dłużej i jakby spróbować w ogóle dotknąć tego życia ich tak naprawdę, no bo zupełnie inaczej zachowujemy się, gdzie jesteśmy w jakimś miejscu obcym na parę godzin w jakiejś grupie, a zupełnie inaczej też wygląda codzienność, zresztą każdego z nas tak naprawdę. No ale gdzieś czułyśmy jakiś niedosyt, Gosia, jak to usłyszała, to w ogóle, że to jest super i wchodzi w to, więc byłyśmy obydwie bardzo jakby takie już, że chcieliśmy to zrobić jak najszybciej. Rozmawialiśmy też na początku z Sylwestrem, ale Sylwester miał tam jakieś inne plany, a my już tak bardzo chcieliśmy to zrobić, że uznałyśmy, że w takim razie Gosia bierze sprzęt do nagrywania dźwięku, ja biorę aparat, no i jedziemy same.
I takie filmy robimy.
I takie filmy robimy i zobaczymy, być może z tego będzie jakiś materiał, żeby coś z nim dalej zrobić. No i tak się stało. Uznałyśmy, że jakby też no, ze względów i lokalizacyjnych, no i też ta grupa gdańska była taka mniejsza, bardziej intymna, więc łatwiej nam było zorganizować to, bo to ciągle się działo w pandemii. Właśnie z tą grupą trójmiejską, nazwijmy to, bo w większości oni są z Wejherowa, nasi bohaterzy. też ograniczyliśmy się tutaj, nie wykluczając oczywiście Mai, bo ja ciągle myślę, że gdzieś jeszcze do Mai wrócimy, ale Maja była najmłodszym uczestnikiem, a pozostała czwórka była mniej więcej taką w podobnym wieku grupą. Jakby uznałyśmy, że na początek też taką dosyć dobrze funkcjonującą, to są jakby autyzm wyżej czy wysoko funkcjonujący, że jakby na te pierwsze działania to chyba będzie fajnie sobie wejść w tą grupę. No i rzeczywiście wszyscy jakoś też bardzo chętnie nas w tych domach przyjęli i ugościli. I rzeczywiście to były takie momenty, że nie wiem, o 5 rano na przykład wstawałyśmy, bo Jacek wstaje o którejś tam i w ogóle wcześniej też jak, nie wiem, znajoma mi opowiadała o tych działaniach filmowych, że tam się jeździ na plan o 4 czy 3, ja myślę sobie, Jezus Maria, nigdy w życiu w ogóle tego nie zrobię, a przypominam sobie właśnie jak rozmawiamy z Julą, z mamą, jeszcze właśnie zaraz wszystkie mamy wymienię, bo one są bardzo ważne też w tym projekcie. I jak dzwoni mama i mówi, no tak, tylko słuchajcie, Jacek wstaje tam o 6 czy o którejś, już teraz nie pamiętam, no więc musicie jakoś wcześniej przyjechać, oni mieszkają we Władysławowie. No my tam sobie i tak zaplanowałyśmy, że z Wejherowa pojechałyśmy na noc do Władysławowa i jakby to była pobudka nie na tyle wczesna jak w Sopocie na przykład, bo ja mieszkam w Sopocie. No ale w ogóle nie było dla mnie problemu, żeby wstać tak właśnie, nie? Myślę sobie, no tak, czyli to tak się dzieje właśnie.
Taka ekscytacja, w sensie,
tak,
adrenalina,
tak, że
pewnie.
To było naprawdę, my byliśmy po prostu tak, w ogóle żyłyśmy tam w tym czasie, nie? Że tak jakoś weszłyśmy sobie też w te połączenia z tymi ludźmi, no że to była taka ładna podróż dla nas. No i gdzieś tam podzieliłyśmy sobie też to czasowo oczywiście, że też nie wszystkich naraz, tylko z dwoma osobami wcześniej i z dwoma osobami później. I to były takie rzeczywiście pełne dni spędzone z nimi, tam od 12 do 16 momentami godzin, gdzie sobie też obserwowałyśmy, ale też dużo rozmów odbyłyśmy z tymi osobami. No i wracając już z tych ostatnich spotkań, też miałyśmy takie wrażenie, że tak jesteśmy takie, że czujemy, że się osadzamy w tym temacie, nie? Że jakby to już jest moment, kiedy troszeczkę już tego dotknęłyśmy, bo to oczywiście jest ciągle mało, bo ja mam wrażenie, że autyzm jest czymś takim trochę, nie wiem, jak się uczymy angielskiego i na początku nam się wydaje, że coś wiemy, im głębiej wchodzimy, to czujemy, ile nie wiemy, to dokładnie to samo jest z autyzmem, że ja mam taką dużą, nie wiem, czy pokora to jest dobre słowo, no ale taką, że no ja wiem, że ja ciągle naprawdę nie wiem, mhm. Nie, że jakby to on jest w ogóle, ludzie, którzy pracują z tym autyzmem tyle lat, też bardzo często mówią, że więcej ciągle nie wiedzą niż wiedzą. Więc jest w tym, myślę, że to też jest pasjonujące, bo to ciągle, tam są ciągle znaki zapytania, jakby ciągle nowych rzeczy się dowiadujemy, ciągle też jakoś inaczej zaczyna się myśleć o tym autyzmie. No ale jakby poczułyśmy, że jesteśmy w stanie już zrobić coś z tym tematem, no bo weszłyśmy sobie tam też i Gosia i ja jesteśmy teatralne i to też ten teatr nas nauczył takiego podejścia, że no musimy sobie dotknąć czegoś, mhm. Nie? Żeby wiedzieć, o czym mówimy, to my rzeczywiście musimy jakby wejść w ten proces, tym, czy z bohaterem, czy z danym tematem, jakby wtedy zaczynamy umieć o tym mówić.
No, dotknąć, powąchać, być, tak, prawda, w tym, tak, świecie, bo domyślam się, że wchodzenie w taki ich świat, czyli ich mieszkania, ich, tak, nie wiem, podwórka, ich rytm dnia, to jest właśnie wchodzenie w ten kosmos, prawda? Tak. Fantastyczny i no, częściowo zamknięty.
Tak.
Mój świat nie różni się niczym innym. W nim jest dosłownie to samo. Poza tym, że na przykład mam czasem różne przemyślenia, jak, nie, tak, nie wiem, jakie to są. Myślę, że to są raczej te cytaty mądrych ludzi. Chociażby to na przykład, żeby ludzie na przykład chociażby mieli tą ludzką zwykłą przyzwoitość. To co na takie minimum ludzkie. Żeby na przykład poszanować drugiego człowieka. Większość ludzi na przykład jest w stanie nawet taki, powiedzmy, strażnik peronu potraktować gazem pieprzowym i pałką bezdomnego, który jest na przykład, powiedzmy, zasikany. A może ten mężczyzna ma nietrzymanie moczu. No ja powiem szczerze, jak tak można? No przecież to jest drugi człowiek. On, ja powiem tak, on jest jak taki typowy nazista, który po prostu traktuje go jako takiego podludzia. Jako gatunek podczłowieka. Nawet nie człowieka.
Mówił Jacek Kaszuba, wcześniej słyszeliśmy też wypowiedź Aleksandry Ostrach. Inni sporadyczni artyści wystąpią w drugiej części audycji, która już za chwilę.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Dziś w salonie rozmawiamy o projekcie Sporadyczni Artyści. Z pomysłodawczynią i prowadzącą projekt Magdą Muchą słuchamy też krótkich fragmentów nagrań z warsztatów. Powstały filmy, a właściwie powstają filmy.
Powstają.
Powstają tak. Filmy. Ogromny, jak rozumiem, nakręcony materiał. I te filmy powstają i z warsztatów, tak? Z tego materiału warsztatowego i z tego, co robiłyście już w domach, czy tam w tym środowisku tak. Bohaterów i współtwórców. No i właśnie, współtwórców, czyli też artystów. Przecież to od jednego z nich, tak? Wziął się ten nowy i teraz już obowiązujący tytuł
tak.
projektu.
Jest czyli... świetny, ja go ciągle lubię. Ciągle się cieszę z tej nazwy.
No, jakbyśmy sporadyczni właśnie, artyści.
Tak, jak byłyśmy z Gosią u Kamila Bączkowskiego i u Ani Bączkowskiej, to mama Kamila, w którymś momencie Kamil zaczynał nam pokazywać filmiki, które nagrywa i wrzuca na YouTube'a. No i Gosia zadała mu pytanie, Kamil, czy uważasz się za artystę? Kamil chwilę się zastanowił i powiedział tak, sporadycznego artysty. I to było taki w ogóle też sposób czasami, w jaki osoby w spektrum określają pewne rzeczy, no to jest tak naprawdę poetyckie nazwałem. No i jak zaczęliśmy poszukiwać tej nazwy, w związku z tym właśnie, że ten najdziwniejszy androgen wielu budził jakieś takie wątpliwości, czy to trochę nie ujmuje osobom spektrum jakby, czy się nie kojarzy tak właśnie, że najdziwniejszy i androgen jeszcze, więc no. jakby dużo wątpliwości ten tytuł budził i przypomniało nam się o tych sporadycznych, no i to już wiadomo było, że to już tak zostanie.
No i filmy. W sumie 6 ma być?
W sumie ma być 6.
Pierwszy miał premierę na festiwalu Between Pomiędzy.
Zgadza się.
I to jest taki film otwierający, tak? Taki
tak.
wstęp. Jakaś próba uchwycenia tego, nie wiem, jak oni się czują? Co? No proszę, bo to 4 minuty, a tam jest mnóstwo różnych rzeczy.
Tak, tak. Trochę chyba nam zależało też, żeby on był treściwy, ten pierwszy odcinek, żeby jakby trochę mówił o tym, no bo zderzają się dwa światy, neurotypowy i ten neuronietypowy. No i właśnie co w związku z tym, co się dzieje, kiedy one się zderzają? No okazuje się, że dla strony nieneurotypowej to zderzenie jest bardzo często trudne, ponieważ my nie jesteśmy gotowi jeszcze na przyjęcie osób, które są inne. Mhm. Myślę, że to jest w ogóle długi proces i też już mam jakieś inne przemyślenia już nawet teraz a propos tego, jaki to jest proces. Ale chyba ta myśl też, która towarzyszyła temu pierwszemu odcinkowi, no to tak, kurczę, żeby jednak pojawiły się w nas takie pytania, jak my sami przyjmujemy tych ludzi w swoich światach, jak reagujemy na nich na ulicy. Oczywiście my ciągle mało wiemy o osobach w spektrum. Bardzo często te osoby w spektrum, kiedy spotykamy tych ludzi w sklepie, tramwaju i w ogóle wydają nam się po prostu niegrzecznymi dziećmi. Mhm. W związku z tym bardzo często komentujemy też zachowania tych dzieci. Mamy tam, jakby położenie mam jest najtrudniejsze zawsze. Więc ten pierwszy rzeczywiście jakby trochę mówi o tym zderzeniu tych dwóch światów, no ale też trochę o ich marzeniach. Tam, nie wiem, ja mam wrażenie, że jest też trochę poczucia humoru tych osób w spektrum, bo to jest bardzo bogaty świat, jeżeli chodzi o takie emocje, no bo tam jest trudno. Jest jakby wiele barier, trzeba tam jakoś pokonać albo umieć sobie z nimi poradzić. Jest dramatycznie, no ale jest też śmiesznie. Jakby naprawdę bardzo często to są jakieś takie zabawne sytuacje. Jakby też właśnie ten sposób myślenia o świecie dla mnie jest w ogóle oprócz tego, że inspirujący. I też mówi się o osobach spektrum, że one nie mają, jakby mają trudność z rozczytywaniem dowcipów. Ale same jakoś tak te myśli formułują, że naprawdę w drugim odcinku przy Maxie też właśnie ta echolalia jego to jest po prostu jakiś też, no, jakaś też dosyć zabawna, ale też ładnie te zdania jakoś łączy. Więc ten pierwszy taki
tam są dowcipy, prawda?
Tam są dowcipy, no.
Już tak. Nie będę cytować, ale rzeczywiście tak. Takie, które muszą być wymyślone tak. I odpowiednio przydane.
I ja się zastanawiam. I to jeszcze Max też, bo tam oczywiście mamy jedno nagranie, gdzie jest około 13 minut dosłownie, kiedy on w tą echolalię wchodzi i ciągle właśnie ten teleekspres odtwarza. I właśnie pamiętam jeszcze, jak mama Maxa mówi o tym, że no właśnie jakby Max nie umie odczytać żartu, ale jak ja tego słucham, to myślę sobie, że kurczę, on ma poczucie humoru, bo to jest niemożliwe, żeby go nie miał. No. I jeszcze momentami tak, też jak kończy tę wypowiedź, to jest takie, jakby, że mnie od razu daje sygnał, że on tak jakby wodził nas trochę za nos, że jakby naprawdę miał taki cel, żeby trochę nas rozbawić w tym. No i wracając do tych odcinków, to właśnie pierwszy jest taki wprowadzający, kolejne cztery, każdy z naszych bohaterów będzie miał swój odcinek i jakby też dla nas dziś jest to pewnie trudne zadanie, ale postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby spróbować pokazać, w jaki sposób osoby w spektrum patrzą i postrzegają, czyli wejść w perspektywę tych naszych bohaterów. No a ostatni odcinek to jest odcinek Mam, które z jednej strony konfrontują te światy swoich synów z rzeczywistością.
One są pomiędzy, prawda? Z jednej strony przepuszczają, a z drugiej strony muszą czasem pewnie chronić jakoś.
Tak. I bardzo często są jedynym łącznikiem w ogóle też z tym światem rzeczywistym, jeżeli to jest spektrum, które w ogóle jest też jakoś bardziej zaawansowane. No ale też oprócz tego właśnie konfrontowania, to myślę, że te mamy też mają jakąś swoją perspektywę patrzenia na swoje dzieci, nie? Że ona na pewno jest inna niż nasza. My widzimy coś innego i mamy też już mają jakiś obraz swoich dzieci, więc...
Ale one też musiały przejść przez ten cały proces jakby poznawania, odkrywania, prawda? Tam chyba w tym pierwszym odcinku jest taki sygnał, że to było, no wiadomo, zaskoczenie i co teraz? Zupełnie nowy świat się otwiera, inne relacje z dzieckiem niż można by było sobie pomyśleć, prawda?
Tak. No na pewno też będziemy mówiły właśnie jakby też oprócz tego, że jakby właśnie to będzie konfrontacja tego świata, to trochę też chcemy, żeby to był w ogóle taki odcinek dla mam osób w spektrum w ogóle, czy opiekunów, nie? Że jakby żeby pokazać im, że każdy z tych rodziców ma te same problemy, bo myślę, że jeżeli o nich zaczynamy mówić i czujemy, że nie jesteśmy z nimi sami, to jest nam łatwiej pójść gdzieś z tym dalej.
Ja słyszałam takie słowo, nic nie dzieje się przypadkiem. Ale niektórzy rodzice mogą powiedzieć, być trochę też mieć pewien żal do Boga ogromny. Na przykład, dlaczego urodziło się takie, a nie inne dziecko? A ja bym powiedział, wie pani, naprawdę mogło być gorzej. Pani dziecko mogło być na przykład wyrosnąć chociażby na chuligana lub pani w ogóle nie szanować.
Po tych naszych odwiedzinach w domach naszych bohaterów pojawiły się pierwsze myśli, że może trzeba zrobić z tego dłuższy materiał. I rzeczywiście, no bo wiadomo, że jeden dzień, to jest taki jeden dzień, kiedy nasi bohaterzy czy mamy nie zdążyli się oswoić z kamerą. Jakby wiadomo, że to jest takie za mało czasu. W związku z tym one mają te odcinki takie swoje plusy i minusy. No jakby myślę, że ta wiadomość, że to jest jeden dzień, to jest bardzo ważne, bo jakby to też nie możemy wymagać od tego, żeby to był taki dokument. No ale myślimy o tym, żeby rzeczywiście pójść tam dalej, bo kiedy wyszliśmy do domu w naszych bohaterów, to okazało się, że tam w ogóle jest dużo rzeczy, o których i trzeba mówić, ale też ciekawych rzeczy tam się dużo, no że tam jest naprawdę dużo materiału w ogóle do opowiadania o życiu.
Kamil, a powiesz nam, z czym tobie się kojarzy ten obraz?
Z rajem.
Mhm. Prawej?
Bo widzę nagich ludzi, którzy się nie wstydzą. Mają jabłka i śliwki na głowie. Stoją do góry nogami. Ręce na ziemi. Pływają. Latają. Są wybudowane zamki nad rzekami. Jeszcze widzę karocę na jeziorze. Tipi na trawie. Góry, chmury, niebo. I widzę i jajko wielkanocne na dolnym lewym rogu. Złociste. W niebieskie trójkąty.
Kamil się nazwał sporadycznym artystą, ale czy oni wszyscy, czy część z nich coś właśnie tworzy, też wymyśla? Myślę, że tak. No tak przynajmniej te pierwsze dwa odcinki mi wskazują na to, że oni mają ten swój świat pełen też jakiejś tam kreacji, prawda?
Jest na pewno to świat pełen kreacji. No, Max jest właśnie też przykładem osoby, która śpiewa, ciągle coś robi. Jest mama Maxa, Iza też, Iza Minga, bardzo wprowadza Maxa w taki aktywny świat, no ale chyba muzyka w ogóle przez jeszcze w czasie, jak nagrywałyśmy te odcinki, to chciał być aktorem, dziennik, no w ogóle jest tam cała lista.
On ma plany tak na
i plany do 2037 roku. No. Natomiast Jeżeli chodzi o Olę i Jacka, no to Ola jest dziewczyną taką bardzo mocno stąpającą po ziemi. Też już mam tak, że nie mogę się doczekać pracy przy kolejnych odcinkach, bo jakby też, no to są ludzie z fajnymi potencjałami. Natomiast Ola z tej całej czwórki jest taka mocno osadzona. Sprawy wyglądają tak i tak i koniec. Mm-hmm. I to jest u niej w ogóle świetne też. Natomiast Jacek jest z kolei bardzo uduchowiony. Chyba najbardziej z całej, znaczy uduchowiony w sensie takim też jest mistykiem. Bardzo jest zaangażowany w sprawy kościoła. No, ostatni raz, jak z nim rozmawiałam, z katolicyzmu przeszedł na protestantyzm, więc jego w ogóle...
A to już ta żona musi być inna teraz.
No,
to
ta, być może, może być już...
Żona,
tak,
musi być katoliczka.
Może być już, być może być już protestantką. Trudno.
Nie, jakby... no, ale to rzeczywiście, no, czyli poszukuje i to...
Poszukuje, no, marzy głąb. O tym, tak. I jakby jego taką przestrzenią to jest ten świat duchowy, interesuje się też broniami, jakby generalnie u osób w spektrum właśnie wyżej funkcjonujących, bardzo często ten mały dostęp do świata społecznego powoduje to, że oni zaczynają się interesować różnymi rzeczami, jak kosmosami, jakimiś właśnie broniami czy religiami, i oni naprawdę bardzo dużo na ten temat wiedzą. Mhm. Tak jak z Jackiem rozmawiałyśmy właśnie o jakichś biblijnych no on jest naprawdę, kurczę...
No, mogę sobie tylko wyobrazić, no, że
ma
że
bardzo dużą
wejść.
Wiedzę. Oczywiście jest też tak, że jakby duży wpływ mają księża na niego i to momentami jest trudne dla nas, jakby w sensie to jego postrzeganie jest takie bardzo konserwatywne, no ale skoro przeszedł na protestantyzm, to ja myślę, że ta jego droga będzie się rozwijać.
Reformacja, i być,
tak,
mówiąc,
tak. I zobaczymy, gdzie wyląduje za kilka lat.
No, bardzo piękne te poszukiwania i na czym polega ich współtworzenie? Tylko na otwieraniu się i otwieraniu swoich światów? Czy mają jakiś wpływ na to, jak to potem wygląda? Są konfrontowani na przykład z
no,
tym, co
nic
powstało?
Się nie dzieje bez ich zgody. Mhm. Jakby wszystkie odcinki ustalamy też z naszymi bohaterami. No oczywiście jakby ten moment takiego połączenia i wspólnego działania to były przede wszystkim warsztaty, bo jeżeli chodzi już o produkcję tych odcinków, to nawet trudno nam jakoś zaprosić mhm. ich do współpracy, bo wiadomo, że to już wymaga jakichś takich specjalnych umiejętności.
Ja przepraszam, natomiast... tak sobie teraz pomyślałam, nie mają pretensji na przykład, że to było tyle godzin, a tutaj są tylko
Ale oczywiście, myślę, że są rozczarowani. Myślę, że na pewno tak jest. No, ale cóż, taka jest forma tego, nie inna, ale no, na pewno chcieliby się dłużej oglądać. No pewnie, że tak. Ja sama pewnie, gdybym brała w czymś takim udział i dowiedziała się, że to jest tylko 5 minut, to dla mnie mogłabym poczuć lekkie rozczarowanie. No oczywiście ratujemy się tym, że mamy nadzieję, że to nie jest koniec tego naszego wspólnego działania, że gdzieś tam sobie jeszcze pójdziemy dalej, że oczywiście też jak skończymy produkcję tej całej serii sporadycznych, to też więcej pojawi się jakichś takich właśnie wspólnych działań, czy teatralnych, czy jakichś połączeń w ogóle. No, gdzieś tam marzy mi się w ogóle o tym. Właśnie ostatnio też rozmawiałam z reżyserem Marcinem Wierzchowskim, z którym pracuję, o tym, że dlaczego, jak w teatrze pojawiają się postaci, które są w spektrum, dlaczego nie grają tego osoby w spektrum, tylko aktorzy muszą grać te postaci. Przecież to już żyjemy w takich czasach, kiedy już jakby to jest jakaś myśl nowa i nowa jakość też, która no. powinna się pojawiać w teatrze. No jest Teatr 21, który też działa bądź sam, bądź w połączeniach z aktorami innych teatrów. Natomiast ja mam wrażenie, że naprawdę to już się powinno zacząć dziać. Mhm. Tak samo jak w muzyce, gdzieś myślę, że też trochę to jest tak, że oczywiście osoby ze środowisk artystycznych mają tą wrażliwość i większą otwartość i też myślę, że czują w tym taki potencjał. W związku z tym też łatwiej jest z nimi w pierwszej kolejności rozmawiać, czy z nami. I to powinno pociągnąć gdzieś resztę innych działań społecznych do tego zapraszania osób w spektrum do naszego świata. No ale naprawdę mam uczucie, że to powinno zaczynać być jakimś standardem. W ogóle miałam taką myśl jeszcze, zadawałam sobie mnóstwo pytań. Dlaczego taki mają ograniczone osoby w spektrum dostęp do nauki? I pomyślałam sobie, kurczę, czy któraś uczelnia artystyczna w ogóle zakłada to, że studentem może być osoba w spektrum? Czy w ogóle jest jakby, pojawiła się taka myśl? To oczywiście wiąże się z dodatkowymi jakimiś pewnie kosztami, bo pewnie musi być jakaś osoba, która, czy jakiś opiekun, czy terapeuta, psycholog, który gdzieś jakoś musi uczestniczyć też w tym połączeniu tych dwóch światów. No i nawet wysłałam do kilku akademii pytanie takie, czy w ogóle te szkoły są jakoś przystosowane
ale
do
plastycznych,
pracy.
Teatralnych? Jak?
Tak, teatralnych i plastycznych i nie dostałam żadnej odpowiedzi. I to oczywiście też już było takie znaczące. No oczywiście mogłam pociągnąć ten temat i podzwonić tam, popytać, ale jakby zadając pytanie, jakieś działanie za tym szło z takiej czystej ciekawości w ogóle nawet, nie? Czy coś się już takiego dzieje? Wydaje mi się, że to się powinno dziać. I też ostatnio właśnie pracuję nad takim kobiecym tematem. Gdzieś tam sięgnęłam sobie do historii kobiet w sztuce, do historii kobiet w Polsce. No i nie wiem, dla mnie jakoś ta droga, którą idą osoby niepełnosprawne, bez względu na to, czy to są autyści, czy to są osoby niewidome, czy w ogóle z wszystkimi niepełnosprawnościami, bardzo zaczęła mi jakoś być bardzo podobna do tej drogi, którą szły kobiety. Mhm. One kiedyś też były uznawane za niewystarczające, za szalone. Menstruacja to w ogóle było przecież coś, czego bali się mężczyźni i w ogóle świat się bał. Perspektywy kobiet, ich czucia, jakby tego kontaktu z tego uziemienia też, zakorzenienia. No i to się działo, nie wiem, około tam 100 lat temu, na pewno już nie pamiętam, to nam przekrój chyba od 890 do 1939 kobiety też miały hasło chcemy całego życia. To jest dokładnie to samo hasło, o którym dzisiaj mówią osoby w spektrum. No czuję jakieś podobieństwo. Oczywiście ten poziom wykluczenia i trudności jest na pewno inny, ale być może świat się właśnie musi zmieniać w tę stronę. Mhm. Że musimy się otwierać na inność w ogóle. Tą innością wcześniej była perspektywa kobieca. Być może teraz tą innością właśnie ma być świat osób z niepełnosprawnościami.
Czyli taka różnorodność w równości. Oczywiście myślę, równości na tyle, na ile służy obu stronom, prawda? Bo one jednak, te osoby wymagają w różnych sytuacjach opieki i tak dalej, pomocy, prawda?
No i też myślę, że jakby z jednej strony wymagają opieki, ale też myślę, że jakby ważne jest to, żeby ich jedyną obecnością w świecie osób normatywnych nie była pogoń za normatywnymi, tylko żeby miały przestrzeń na budowanie własnych światów. Bo myślę, że my z tych światów dużo możemy się nauczyć.
No właśnie, bo także słuchając całej tej opowieści, już widzę, że to po prostu no to jest w dwie strony przepływa, prawda? Tak. Że oni mają mnóstwo rzeczy, o których my nie wiemy, które mogą nam ofiarować. Tak. Poczynając od pewnej temperatury kontaktu, prawda? Osoby w spektrum no, uchodzą za takie, które się zamykają, prawda? Czy mają utrudniony kontakt. Ale jednocześnie pani mówiła o tym, że poczuliście się od razu świetnie ze sobą.
Tak, więc... ja myślę, że dla nich to jest bardzo ważny projekt. W sensie on im dużo daje, ponieważ oni zaczynają być widoczni. Mhm. I to jest ważne, żebyśmy, no jeżeli zaczynamy o czymś mówić, to nadajemy temu jakąś ważność też, w związku z tym świat na chwilę patrzy na tą daną osobę i myślę, że no każdy z nas trochę tego potrzebuje, żeby być widocznym w świecie, nie? Żeby nie żyć tylko w jakimś takim swoim małym, zamkniętym, oddzielonym od no, no, jakby też oczywiście my mamy inne narzędzia do tego, żeby się do tego świata przedostawać, ale... No myślę, że tak, że to jest ważne jakby, że to nie jest tylko naszym kosztem, nie? To robienie przestrzeni, bo wiadomo, że to jest działanie, to jest wysiłek, nie chce nam się czasami, bo to jest trudne. No ale z drugiej strony to, co właśnie mogą wnieść te osoby, jakby te, no nie wiem, ja tam widzę bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy i też duży potencjał w tym i też trochę właśnie... jakby odwrócenie tego kierunku świata, który ciągle pędzi do góry, tam gdzieś jak najwyżej, na takie właśnie bardziej, że to się rozpływa trochę tak na boki, nie? Że zaczynamy patrzeć dookoła, jakby dostrzegać różne rzeczy. Dla mnie to ma jakąś...
Inaczej być trochę, inaczej nie tak celowo być. Na ten nieustanny, powiedzmy, że rozwój, prawda, postęp, pęd i tak dalej, samo doskonalenie się, samo kształcenie się, bo tak nam, że tak bym przez jakiś czas wrzucano. Tak. Natomiast no, zapominamy o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i tak właśnie no, horyzontalnie, żeby żyć. Nie?
Myślę, że tak i myślę, blisko. Że to też jest rozwój.
Tak, tak. No. Znaczy to ja mówię, no nie mówię, tak, żeby zaprzestać się rozwijać, tylko po prostu jesteśmy chyba w czasie, kiedy trochę inaczej musimy i dobrze zacząć żyć w świecie i przeżywać świat. I tu myślę nie tylko o ludziach, ale o całym świecie, prawda? No i to jest ten moment. Ja w ogóle z ogromną ciekawością, nie wiem ile uda mi się dożyć, ale patrzę w przyszłość. Oczywiście różne widzę zagrożenia, ale tak myślę, że jesteśmy w bardzo przełomowym momencie i jeśli to się potoczy tak, jak ja bym bardzo chciała i jakie są symptomy, to może wyjdziemy na zupełnie nowy etap. nie chcę powiedzieć, że bardziej żeńskiego, ale takiego innego troszkę przeżywania świata, prawda?
No i ja też, to znaczy oczywiście też nie chciałabym tutaj jakoś się przeciwko męskiemu
nie, no
światu,
bo
to,
nie,
my
bo
go ciągle
świat
lubimy.
Się zmienia z mężczyznami,
tak, i on jest
włącznie,
też fajny,
to nie o to
dokładnie.
Chodzi.
I też myślę, że już też trochę przechodzimy z tej fazy jakby walczenia z tymi mężczyznami. No, musimy się dogadać, żyjemy w tym samym świecie, jakby potrzebujemy obydwoje. Tak, no. Więc, ale jest pewnie coś takiego, że przez długi czas ten rozwój polegał, no właśnie, że te kobiety, które nie miały dostępu, goniły tych mężczyzn, którzy mieli ten dostęp. Mhm. Nie wiem, niewidomi, którzy jakby żyją też w jakichś takich swoich światach, gonią też widomych. Mhm. Osoby w spektrum gonią normatywnych. Nie, że ciągle to była jakiegoś rodzaju, bo ja myślę, że teraz troszeczkę powinniśmy się w tamtą stronę zwrócić i zobaczyć, co my tam mamy w ogóle. Mhm. Ja mam wrażenie, że to się już dzieje. Nie? Że to jakby coraz częściej słyszę te myśli, jakby też jak rozmawiam z ludźmi, to określają to, że no to jest w nowym duchu właśnie tych zmian. Nie? Że jakby tylko, że oczywiście to będzie długo trwało i tam te siły będą pewnie się jeszcze jakoś ze sobą zmierzać. I zanim to rzeczywiście nastąpi, to wiadomo, że to jest długi proces, ale mam wrażenie, że to się już dzieje.
Mhm. Dlatego przykleiłem dwa pioruny w dwóch różnych kolorach, czerwonym i niebieskim, które czerwień oznacza kobiecość, a niebieski męskość, czyli prawo kobiet i prawo mężczyzn. Dlatego tak bardzo zainteresowałem się protestem wobec ochrony, wobec praw kobiet. Nie wiem tylko, kiedy kolejny protest się odbędzie.
Podsumowując waszą dotychczasową pracę jeszcze, tak. Dobrze? Powstały dwa filmy w tej chwili. Ten pierwszy miał premierę na festiwalu Between Pomiędzy. Ten drugi jest dostępny? Można go zobaczyć gdzieś? Czy...
Drugi miał premierę na konferencji Autyzm Drogowskazy w Gdyni. On nie jest dostępny. Mhm. I też zastanawiamy się nad tym, czy te odcinki pojedynczo o bohaterach,
no tak,
czy
powinny być
no właśnie, czy nie powinniśmy poczekać na ten o mamach, bo jakby ta całość dopiero będzie nam mówiła o tym świecie i da nam jakieś zrozumienie na temat tych światów. A to są takie wyrwane fragmenty, mam wrażenie, że mogą być przez nas normatywnych jakoś też nie do końca jeszcze zrozumiane, bo będzie musiało być wypowiedziane to na końcu, to istotne też, które nam rozjaśni dopiero, czy pokaże całą perspektywę. Więc tu, jak rozmawiamy o tym, to się zastanawiam, czy rzeczywiście jest sens. To tak, oczywiście na takich wydarzeniach jak konferencje dla osób w spektrum, to wiadomo, że jakby tam jest ta przestrzeń, bo też jest to temat dostępny jakby i rozumiany. Natomiast chyba poczekamy na kolejne i dopiero w całości będziemy... udostępniać.
No to taki półgodzinny dokument, to 5x6 tak, mniej więcej tak, to wyjdzie.
Tak.
A w tej chwili rozumiem, pracujecie, tak? Bo materiału jest dużo i trwa praca, jest jakieś zatrzymanie, jak to w tej chwili w ogóle wygląda?
No, jesteśmy właśnie po tym drugim odcinku. No oczywiście, żebyśmy mogli pracować, to też musimy sobie zorganizować budżet i jakby zdobywać kolejne środki na to. Na razie jest tak, że ja myślę już o kolejny, gdzieś tam przygotowuję się do tego, bo to się trochę ode mnie zaczyna tak naprawdę i dalej płynie po kolejnych osobach. I też jeszcze dodam, że drugi odcinek robiła z nami Iga Wasilewska, montażystka z Sopotu zresztą i Krzysiu Kaliski jest muzykiem teatralnym, ale też filmowym i jest poza Trójmiejski. Prawdopodobnie te kolejne cztery zrobimy właśnie w tym składzie. Jeszcze zobaczymy, jak nam się potoczą sprawy zawodowe. Mnie się w ogóle marzy, żeby zrobić przynajmniej te trzy o kolejnych bohaterach do końca roku, bo czuję, że ten materiał już się starzeje. I oczywiście, że to chodzi o dany moment czasu jakby i on pod tym kątem się nie starzeje. Natomiast no fajnie byłoby móc zamknąć to, te trzy do końca tego roku i kolejny jakoś niedługo po nowym roku, bo już te dłuższe historie czekają. W życiach naszych bohaterów tyle się zmienia w ogóle też. Jakby też tam zaczynają się ciekawe rzeczy. Kamil zaczął studiować, Jacek się przeprowadził. Max w ogóle też już jakoś zmężniał, wydoroślał. Też zaczął inaczej nawet odzywać się do nas. W ogóle głos ma też niż jakby te zmiany, które się... Ola też, jej świat też gdzieś chodzi na zajęcia jakieś i też jakby ten jej świat się zmienia. I fajnie by było móc uchwycić też te zmiany, które się dzieją w ich życiu, nie? Jakoś to mieć do tego dostęp. W związku z tym, no ale też trzeba to zamknąć. Mhm. Więc czekam na ten dzień, kiedy będzie cała seria.
No to ja trzymam kciuki i z kolei czekam na całą serię.
Bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że to jest właśnie początek, mam nadzieję, widzę, wiem, że to jest początek pewnego procesu i że my w ogóle jesteśmy w szerszym procesie, prawda?
Tak, no, miejmy nadzieję.
Pani uruchomiła się... taki strumyczek, a ja już słyszę szum.
Pani podaje dalej.
Tak, gdzieś tam obok i jakaś z tego powstaje rzeka, może na razie trochę podziemna, ale jednak jest, prawda?
Tak, jakaś fajnie zmiana. By było. Fajnie by było. No też tę zmianę pokazuje, też mieliśmy akcję, aukcje sporadycznie artyści, w ogóle Trójmiejsce artyści, też i krakowscy jakoś bardzo chętnie w to wchodzą. Nie? Jakby czuć, że nie trzeba nawet prosić o pewne rzeczy, bo oni, a super, fajna inicjatywa, jakby nie, że mamy, wielu ludzi już ma tą otwartość też, żeby gdzieś tam sobie jakoś wchodzić w temat osób spektrum, więc miejmy nadzieję, że to popłynie.
Trzymam kciuki, będę kibicować, obserwować. Bardzo proszę o doniesienia i znaki, jak cokolwiek Jasne. Się będzie działo. Magda Mucha, Sporadyczni artyści.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mówiliśmy, zadecydowaliśmy, poprowokowaliśmy. To wszystko, dziękuję.
O projekcie Sporadyczni artyści mówiła Magda Mucha, a wypowiadali się sporadyczni artyści Aleksandra Ostach, Kamil Andrzej Bączkowski, Jacek Kaszuba i Maksymilian Karwowski. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Jacek Puchalski.